Portrety.
W tej wiosce, w której się wychowywałem, była stacyjka, przez którą przechodził ekspres z Warszawy do Lwowa. I myśmy na tej chwili wszyscy, jak się zbliżała tam któraś godzina, biegli na dworzec, bo tam będzie przejeżdżał ten pociąg i się zatrzyma. I widać w przedziale tych ludzi, eleganckie panie, w ogóle tych panów. To był inny kompletnie świat, wie pan. To był świat, który podobno istnieje, ale o którym nikt nie ma pojęcia. To znaczy ja nie miałem. I ta matka, która tak strasznie chciała, żebym ja się uczył, bo jej doświadczenie mówiło, co to znaczy nie mieć matury. I ona mi wtedy właśnie mówiła, patrz, oni wszyscy mają maturę. Wie pan, jak dzisiaj sobie to wspominam, to ja wiem, ile w tym treści było.
Sylwester Chęciński, malarz polskich charakterów, podczas 44. lubuskiego lata filmowego w Łagowie otrzymał diamentowe grono. Jego trylogia Sami swoi, Nie mam mocnych i Kochaj albo rzuć weszła do kanonu polskich komedii, a postaci Kargula i Pawlaka odtwarzane przez Władysława Hańczę i Wacława Kowalskiego stały się najbardziej znaną komediową parą. O filmowej kuchni i roli przypadku w twórczości oraz w życiu mówi mistrz Sylwester Chęciński. Zapraszam, Konrad Stanglewicz.
Wie pan, z tymi nagrodami, to jest różnie, wie pan, wtedy się nazywało złote, dostawałem złoty, teraz dostałem diamentowe. Co drugi mój film był nagradzany w Łagodzie, więc wie pan, więc takie pytanie, jak mi się tutaj przebywa i tego, no to jest takie dosyć oczywiste.
Łatwo się domyślić,
bo to było coś już nie do powtórzenia. Już wiem, że u mnie to się raczej nie powtórzy, bo nie sądzę, żebym znalazł w tej chwili jeszcze taki tekst, który by tak udźwignął tej znamie czasu i o tym czasie coś tak ważnego, interesującego powiedział. A już żeby to była jeszcze komedia, no to już wie pan, szczyt marzy.
Kiedy pan wraca do początków swojej twórczości, to myśli pan, że więcej oddziaływał tutaj splot okoliczności, zbieg okoliczności, przypadek, czy to była jakaś w miarę sensownie zaplanowana droga?
Wie pan, nie będę się podszywał pod człowieka, który wszystko ma z góry przemyślane i jest w ogóle precyzyjny w tym. Nie. U mnie wiele było przypadków, wie pan, i szczęśliwy przypadek, że usłyszałem tę audycję Mularczyka i że na niego trafiłem właśnie z takim tekstem. No cały szereg i szczęśliwy przypadek, że trafiłem na Kowalskiego, że trafiłem na Hańczę, że w ogóle, wie pan, bo tak w postaci tych dwóch aktorów właściwie krzywdzimy te pozostałe. One im wcale nie ustępują. One swoim autentyzmem, swoją wiarygodnością, realnością jakby wcale się nie dają spychać. Oni współdziałają, oni razem, bez nich by tego nie było. Wie pan, ja na przykład jak szukałem tej matki Pawlaka, szukałem tego Wicie, to patrzyłem na to, żeby ta rodzina miała jakieś znamiona wspólne, że w momencie, kiedy ten Kowalski tak zaowocował, to dla niego szukałem matki, która by mówiła, że to może być jego matka, że to jest jak cechy psychofizyczne także, a w tym wypadku one zdecydowały, bo ja wziąłem aktorkę, no nie, że tak powiem, z pierwszej gildy.
Podobnie zresztą Kowalski nie był taki pierwszoplanowy.
Kowalski nie był, tak, no ale to już była druga sprawa, wie pan, już go poznałem w okresie Agnieszki 46, kiedy on tam grał taką scenkę pijanego mieszkańca wsi i robił tam mi różne rzeczy, które mnie rozśmieszały, a nie powinny. Więc tak go zapamiętałem trochę od tej strony. Także u niego jakby to się rozwijało tylko, to znaczy wiedziałem, że on z tych stron, że on pochodzi z tamtych stron, że mówi tym dialektem, ale tego nie słyszałem specjalnie, nie bo też to się wszystko po drodze rodziło, wie pan, to się wszystko rodziło po drodze, bo to wszystko tak się szczęśliwie składa, że ten zespół, z którym ja robiłem, w pewnym momencie coś się stało na planie i oni poczuli, że uczestniczą, że coś robią, coś, co może być zabawne. Wie pan, aha, zacząłem o tej matce, więc wie pan, wziąłem tę matkę, dlatego że ona miała w sobie, w swoich rysach pewną zaciętość, coś, co premiowało Pawlaka. Stanowiło jakby ciąg dalszy, no, niedaleko jabłko od jabłoni.
Prawda? A ona, ta aktorka też pochodziła z tamtych stron?
Właśnie o tym chcę powiedzieć, wie pan, że ona w ogóle nic, ona miała twarz, która mi się wydała, że ona będzie grała na to. To, że na spoistość tej rodziny, że wiarygodność jej, że tak, jaka babka, taka wnuczka i tak dalej, i tak, taki syn i tak. I każdy z nich to wnosił. Na początku miałem oczywiście Hańczę i miałem Woszczerowicza, bo brałem z tej półki.
Choć nazwisko wielkie i aktor ogromny.
Tak.
To jednak nie mamy pewności, że to byłby taki strzał w dziesiątkę.
Wie pan, to byłby inny film. Inny. Bo mnie zaskoczył Woszczerowicz tym...
Że rozchorował się.
Tak, tak. Jemu się bardzo podobała rola i tylko jak się dowiedział, że to będzie na Dolnym Śląsku robione. On chciał, żeby to było robione w Warszawie. No w Warszawie ja nie mogłem tam robić Dolnego Śląsku. Więc on nie... Ale zgubiłem wątek.
Nie przyjął tej roli, w związku z tym Kowalski się pojawił.
I w związku z tym Kowalski, i Kowalski już był jakby unormowany, to znaczy już wiedziałem czego, bo spotkałem go na Wagniece 46 i już na niego wtedy zwróciłem uwagę i wiedziałem w momencie, kiedy już mi odpadł Woszczerowicz, gdzie będę szukał. Jak on był jednym z kandydatów, które na pewno bym gdzieś tam próbował. I później dla mnie zaskoczenie, jak on zaczął mówić, jak usłyszałem tę muzykę, wie pan, w jego wykonaniu.
Ale ten to wtedy on narzucił panu tym autentyzmem tej mowy dobór też innych postaci, bo te inne postacie
oczywiście,
z rodziny
musiały ale właśnie, mówić. No na tym to polega ta komplikacja, wie pan, że on nie tylko, że tym narzucił, ale to wszystko następowało po kolei. Jedno pobudzało drugie. Jak wiedziałem już, że Hańcza nie mówi. I mówi dosyć tak topornie, udając tego
dialog. I znowu problem, choć wielki aktor, to ma kłopot.
No wie pan, ale jaki w dodatku, wie pan. Wie pan, jak ja panu pokazał materiały, te próby, które robiłem z nimi, później zdjęcia, bo Kowalski mówił dialektem, a Hańcza usiłował mówić, no to było koszmar. To
brzmiało fałszywie.
No fałsz od początku do końca. A w komedii, zwłaszcza jak to są takie wyduszane dowcip taki i na siłę, tak, coś koszmarne, sztuczne od razu, nieprawdziwe, niewiarygodne, wszystko jest i nie aż tak dramatycznie robił Hańcza, ale tak dramatycznie robiła ta matka.
Tak źle mówiła.
Tak źle mówiła, wie pan, bo ona była jeszcze dosyć słabą aktorką, że jak się na to patrzyło, to był koszmar. Dopiero w pewnym momencie w filmie, jak ja już wiedziałem, że Hańczę muszę podłożyć, że on jak mnie zmieni, niestety nie będzie robił dalej, tylko muszę go podłożyć wiek, a wtedy nie miałem planów kręcenia trzech filmów na ten temat, tylko jeden, żeby to skończyć. I tyle. I już nie liczyłem się z tym, że nawet do tego stopnia, że jak Hańcza się na mnie pogniewa i tego w następnym filmie nie będzie chciał grać w jakimkolwiek, no to nie będę go brał, no nie będę mu proponował, trudno.
Dobro filmu było ponad wszystko.
To było ponad wszystko. I wie pan, jak przyjeżdżali na próby, to już zbierałem, kto może podłożyć tę babkę. Ale propozycje były dosyć niedobre i odpadły te panie, które to miały grać. Na przykład Zbyszewska, żona Wacia, Mania. Ona cudownie weszła w to, bez wysiłku, cudownie. Ona miała słuch, szalenie utalentowana aktorka, wrażliwa, fajna, charakterystyczna, no pasująca tak mi do tej rodziny. To wszystko było tak, wie pan, poskręcane. Właśnie dlatego tak zacząłem od tego, że ja nie jestem taki precyzyjny w planowaniu, ale już jak złapię trop, to jestem w stosunku do tego szalenie konsekwentny. I wtedy nie liczy się, ile ma pracy nad tym, więcej ile tego, bo przecież z taką matką to były prace ogromne, to było ciężko, bo z niej wydusić coś, żeby ona zagrała, żeby coś powiedziała, to było ciężko. Więc ja na to położyłem już kreskę, wiedziałem, że muszę znaleźć. I też cudownym trafem, to przecież taką osobę jak ta Domańska Malkiewicz, która, no, dama kina przedwojennego, wie
dała
pan.
Dała głos.
I ona
wiejskiej
przyszła i tak bany. Weszła, wie pan, weszła do tej sali. I tak mówi, to którą postać? A ja jej pokazuję tę Babilonię. No tak, no. Teksty ciekawe. Po czym jak mi powiedziała to, że sąd sądem i tam ta sprawiedliwość musi być dla nas, no to była poezja.
I pan, przeszła do historii właśnie tym.
Wie pan, no nie wiem, bo ona jednak, nie oddajmy jej dotychczasową jej twórczość i ona tam się zaznaczyła w tym filmie przedwojennym. Wie pan, i to tak po kolei, jedno goniło drugie. Te moje próbne zdjęcia to w tym wypadku wyglądały tak, że ja sobie wybierałem jakąś scenę w filmie znaczącą, prawda, no powiedzmy z jajkiem w tym wypadku, bo to była dla mnie ważna scena, kiedy on ma to jajko kargulowe w garści. Czy odwrotnie, już nie wiem, czyje to jajko było. W każdym razie każdy miał ambicje, żeby być właścicielem tego jajka. I kiedy wyobraziłem sobie tę scenę, jak on mówi, że zatkało go, że ten, że nie powiem już dosadnie, ma jego jajko w ręku i mówi, że to jest jego. No bezczelność, wiesz, to jest w ogóle sprawy. Więc wie pan, jak sobie wyobraziłem tę wściekłość u Woszczerowicza, to znaczy to, jak on na to jajko patrzy, jak się wzbiera w nim, za chwilę wybuchnie, wie pan. To było fantastyczne, wie pan. I stąd właśnie zacząłem od niego. I to mi zostało, bo miałem gdzieś te wyobrażenia, jakby mi to robił. I nie kryłem tego przed Kowalskim. Powiedziałem, słuchaj, bo
musisz być serio.
Musi, tak, no, to jest dużo do opowiadania. Bo wie pan, bo to, co oni grali, to było jedno, ale to, co się zdarzyło na planie. Te relacje, które były tu z jednej strony arystokrata teatru, Hańcza, wspaniały aktor, warunki, głos, postawa w ogóle. A tu Kowalski, Karzełek taki, Podskakiewicz tak, i człowiek, który nie miał osiągu w teatrze. On grywał tam już pewne rzeczy, już miał swoją pozycję w teatrze, ale taką pośredniejszą, no nieporównywalną w stosunku do Hańczy.
A w świecie aktorskim te hierarchie są szalenie ważne.
O nich się nie mówi, one są maskowane, one w ogóle, ale one istnieją. One istnieją. Więc jak się patrzyło na to, jak ten wielki aktor
Hańcza
i dosłownie i w przenośni gra i ten stosunek do tego, oni byli bardzo uprzejmi dla siebie w ogóle wszystko, to, ale to wszystko było chyba.
I w filmie to zagrało bardzo dobrze, bo to wzmocniło.
Straszliwie to
zagrało.
To dlatego o tym mówię, że to było w pewnym momencie, ten klimat i ta atmosfera była czymś bardzo pomocnym, bo wie pan, bo to jak oni zaczęli dialog, milkły wszystkie szmery, gadki, rozmowy na planie, gdzieś tam za kulisami, gdzieś. Tylko od razu wszyscy biegli i patrzyli, że jak oni to grają. Bo wie pan, bo to było rzeczywiście cudowne, bo to był takie coś, że nagle, że do tej pory to było tak, że ekipa oczywiście, tam ci, którzy mieli to w obowiązku, szalenie dbali o aktorów i tego, no ale oczywiście Hańcza był to, był w ogóle ktoś tego, a Wacek był brat łata, bardzo taki partnerski, bardzo taki kontaktowy.
Ale on miał, Hańcza wiadomo, miał poczucie własnej wartości, a Kowalski dorastał do tego. Jak on to łapał?
Właśnie, o nie? Tym mówię, no. Wie pan. O tym mówię. Tylko, że na abarot. Ja mówię o tym, że zaczęło się od tego, że ten Hańcza miał tam to, tam, to. Ta ekipa dbała o tego i że tam miał być fotel dla aktorów, że tego i nagle jest słońce, upał gdzieś w cieniu, stoi fotel z napisem Kargul. A Padlak się rozgodził, a mój idzie. I już od takich drobiazgów, od tego się zaczęło, po czym oczywiście nastąpiło już jakby zrównanie tych, ale tam była ta sprawa, że nagle Hańcza musiał słuchać, bo zobaczył, że ten mały Kowalski i gruje, że w ogóle narzuca swoje emocje, swój sposób zachowania, swoje, tak, że wszyscy jak patrzą, jak on coś zrobi, to wszyscy wryk. U Hańczy to się odbiło, że on nagle przestał używać techniki swojej, tylko nagle starał się, bo widział, że tamten walczy emocją, walczy bezpośredniością.
I taką, odpowiedzieć tym samym.
Nie to, że tym samym, bo on miał inną funkcję, no to on miał być ta ściana, której to się odbija, i bardziej się odbija, tym bardziej to jest zapewne. Więc to nie tak dosłownie, tak zero-jedynkowo. Natomiast to było coś, co się rozwijało na planie, wie pan, co się rozwijało z każdą sceną, z każdą sytuacją. I to zdumienie wewnętrzne Hańczy, że cholera, że jest rywal na tym planie, bo tak on był król, no. I że tu jest, że on musi się liczyć, bo to jest jednak długi film, pełny metraż i to nie może być tak, że to jest na jedną stronę. Więc to było bardzo interesujące, wie pan. Tak chwalę i tak mówię o tym Kowalskim, że on się po prostu urodził do tej roli, wie pan. A ja go przypadkowo znalazłem.
Woda sodowa nie uderzyła mu do głowy?
Właśnie do tego się powoli zbliżam, że ja bym tego tak nie nazwał ostro, natomiast u niego to upewnianie się i to przejście było tak czasem kłopotliwe dla ekipy. Wie pan, że on ostro się coś odezwał w sytuacji, kiedy no, tego się nie robi. I tu nagle u niego pewne zniecierpliwienie. W scenie miały być czyste buty, bo on do sądu jedzie. Więc te buty nie były czyste, to on je zrobił awanturę przekraczającą sam fakt. Wie pan, i było, zaczęło być coś takiego. I on z pewnymi rzeczami nie chciał się, trudno by było zgodzić, ale widział, że no racja może być tylko ta moja, że tu nie można takich rzeczy robić i że wtedy, więc tego typu rzeczy były tak, a z kolei Hańcza nie to, że to wygrywał, ale to widział po prostu i to już temu wystarczyło, że tutaj, wie pan, to się napędzało.
Pana słów dopiero odkrywamy, jak wiele pracy takiej niewidzialnej jest reżysera. Tych psychologicznych różnych analiz, te wszystkie gry, które się dzieją na planie, a których się nie filmuje, bo to są międzyludzkie, już nie między postaciami relacje. To jest szalenie trudna robota.
Bardzo taka złożona i cienka, bardzo delikatna. Ale wie pan, ale to nie jest sprawa, że tylko w kinie coś takiego, bo to jest w teatrze. To szalenie jest ważne, no, w komedii zwłaszcza, że to musi być wszystko wiarygodne, to musi być wszystko prawdziwe. to nie może być udawane. W momencie, kiedy ktoś mi powiedział jakieś tam słowo, że chciał dialektem, taką sztucznością powiedział, to kładzie mi w ogóle nie tylko scenę, ale sytuację w ogóle. Bo człowiek, który to słucha i tak nagle ten mu słyszy, że fałsz, no a jeszcze gdzieś tam dalej drugi zrobi, no to jest w ogóle nie do przyjęcia, wie pan. A to są drobiazgi, to są takie w ogóle bardzo cienkie rzeczy, które ważne, żeby ich nie było, bo to wszystko się wyłamuje jakby z tej normy, którą sobie człowiek założył, z tej konwencji, że tak to będę opowiadał, że ten powiedział coś dowcipnego, a ten tego nie odebrał. To było tak, jeden organizm był i wie pan, i on się tworzył w trakcie realizacji. I to było coraz takie utwierdzanie się w tym, że uczestniczymy w czymś, co może nie być złe. Ale żaden z nas nie myślał i ja też, aczkolwiek łatwo bym było teraz fantazjować, że co może być zabawne. Nie myślałem o tym. To było dla mnie zaskoczeniem. To znaczy wiedziałem, że jest śmieszne, wie pan, ale stale się bałem na przykład taką siłą, która mnie pchała, to był strach, że to nie będzie śmieszne, wie pan, bo to w zderzeniu z tymi filmami, które
wówczas... Ale aż do premiery miał pan ten strach?
No nie, już w momencie, kiedy już kończyliśmy, kiedy już przekonałem się, że jest taka wspaniała pani Malkiewicz, która zrobi te babcie. Ja wtedy film zobaczyłem, wie pan, to znaczy wiedziałem, że go skończę, że dobre. Także to wszystko się budowało w trakcie. Do tegośmy dochodzili. I z tego zrobiło się, dlatego mówiłem o zespole, o takich tych najbliższych moich współpracownikach, którzy też w tym brali udział, bo to był scenariusz pasjonujący, intrygujący, w sensie inspiracji, ale nie gotowy. I trzeba było to wypełnić treścią dopiero. I na przykład nie było tej sceny Młódzki, tylko że był pas i był tego. I z tego myśmy zaczęli robić te sceny i dialogów takich nie było, prawda, że jak chcesz, to ci pomogę. Właśnie. Prawda, to no właśnie.
Pomóc ci nie.
Pomóc się, to ci pomogę. To ci, to jeszcze pamiętam, jak mówiłem, to przemóż się, tak wiesz, że no nie chcę ci, ale pomożesz. Żeby to i on tak raz próbował, dwa. No i tak. Ale wie pan, ale to wszystko było właśnie, jak mówię, to rozłożone było, bo to był cały zespół, który w tym brał udział, w tym, co później można nazwać sukcesem takim czy innym, że czułem za sobą tych ludzi, czułem, że oni wiedzieli, że jak ja coś chcę, to oni wiedzieli, że to jest dobrze.
Pokazaliśmy na tym przykładzie właśnie, jak wielką rolę gra przypadek, ale szczęśliwie wykorzystany, umiejętnie wykorzystany.
Bardzo to ładnie sformułowane.
A teraz pytanie takie, gdyby teraz zapytać, czy to przypadek właśnie szczęśliwie wykorzystany, czy też inny czynnik sprawił, że pan w ogóle poszedł w tę drogę reżyserską?
Wie pan, też przypadek. Bo to w ogóle o tym nie marzyłem. Ja
pochodzę, no właśnie, jakie pan miał możliwości
ja pochodzę
wyboru?
Z bardzo biednej rodziny w ogóle. Nie było szans na żadne. Ten matka miała 4 klasy powszechnej szkoły skończone. Ojciec też podobnie. I matka mnie tak dopingowała do nauki w tej wiosce, w której się wychowywałem. Była stacyjka, przez którą przechodził ekspres z Warszawy do Lwowa.
Wielki świat przejeżdżał.
Wielki świat przejeżdżał, wie pan. I myśmy na tej chwili wszyscy, jak się zbliżała tam któraś godzina, biegli na dworzec, bo tam będzie przejeżdżał ten pociąg i się zatrzyma. I widać w przedziale tych ludzi, eleganckie panie, w ogóle tych panów. To był inny kompletnie świat, wie pan. To był świat gdzieś tam, który podobno istnieje, ale o którym nikt nie ma pojęcia. To znaczy ja nie miałem. I tego, i ta matka, która tak strasznie chciała, żebym ja się uczył. No tak chciała, bo jej doświadczenie mówiło, co to znaczy nie mieć studiów, czy nie studiów, ale w ogóle matury. I ona mi wtedy właśnie mówiła, że mówię, patrz, oni wszyscy mają maturę. Wie pan, w tym pociągu. No wie pan, jak dzisiaj sobie to wspominam, to ja wiem, ile w tym treści było, wie pan. Więc ja nie marzyłem o żadnych, tak się złożyło, że powstawał teatr wiejski. To było w Iwanowicach. Mhm. I tam zagrałem w takich dwóch jakichś spektaklach.
Ale to była szkoła średnia czy podstawowa?
Nie,
jeszcze?
Nie, to w ogóle było bez szkoły. Jeszcze nie chodziłem do tej szkoły w ogóle, do tej w Iwanowicach. I wtedy miałem te propozycje i wtedy tam się pierwszy raz zetknąłem, że wyszedłem na scenę, że mi kazali coś powiedzieć, że nagle usłyszałem reakcję odbiorcę, że coś odebrano, że jakaś reakcja była z tego. Potem była taka sytuacja już w szkole, kiedy już zdałem do tej filmowej szkoły.
No ale co ta matka, która marzyła o tym, że syn wsiądzie do tego ekspresu, powiedziała, kiedy usłyszała, że syn chce do filmówki?
Ja panu powiem, co ta matka powiedziała w momencie, kiedy ja zrobiłem tę ciżemkę i ona zdobyła tę pierwszą nagrodę, to znaczy srebrny lew, nie złoty, srebrny lew tego festiwalu weneckiego i ja się o tym dowiedziałem z gazety oczywiście. To więc pierwsza rzecz, zadzwoniłem, wiedząc, że matka tam, że jak ja to tego, zadzwoniłem do niej, że dostałem nagrodę. Tego, ona taka cisza zapanowała w tej słuchawce i ona mówi tak, a może być z tego samochód? Wie pan, no wszystko, no to było oczywiście, no te reakcje były takie, jakie były. I to wszystko było przypadkiem, bo przecież to się tak potoczyło. Ale to nie było nagle, tylko to było takie po drodze, jedno z drugiego wynikało. To znaczy wynikało też z mojego uporu, z tego, że...
A ten upór to był taki chłopski upór?
Chłopski, to był taki właśnie... że ja wiedziałem, że ja się muszę uczyć. Po czym jak zrobiłem tę maturę, to ta matura już nie była tym, czym była w tych opowiadaniach mamy, wie pan. Bo to już było inne życie, inny sposób zarabiania.
Już ten ekspres też nie jeździł do Lwowa.
Już ten ekspres nie jeździł do Lwowa. Już w ogóle cały szereg rzeczy się zmienił. No ale tak to się w tym życiu składa.
O kuchni filmowej trylogii, samych swoich oraz roli przypadków twórczości w życiu mówił mistrz komedii Sylwester Chęciński. Audycję przygotował Konrad Stanglewicz, całość zrealizował Paweł Słoniowski. Portrety.